Anna Groblińska, witam Państwa. Dzisiaj w drugiej części audycji przeniesiemy się do studia Radia Łódź, ale pierwsza część to jest spotkanie z profesorem Wiesławem Karolakiem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie akurat prowadzi Pan zajęcia. Wczesna pora, choć słuchacze późno nas słuchają, zatem dzień dobry, a nie dobry wieczór.
Dzień dobry.
Wiesław Karolak, artysta plastyk, pedagog, arteterapeuta, wykładowca uczelni polskich, zagranicznych, autor licznych projektów. Przed rozmową o terapii i teatrze, o tym Biennale, a także o samym zjawisku terapii poprzez działania teatralne, chciałabym, aby tutaj swoim profesorskim autorytetem Pan zadziałał i nakreślił nam podstawy arteterapii, bo przecież terapia przez sztukę to jest w ogóle rzecz często spotykana. Wybitni artyści, malarze, poeci walczyli ze swoimi demonami poprzez sztukę, chcąc się lepiej zrozumieć. To też jest forma terapii, autoterapii. Natomiast z arteterapią właściwą mamy do czynienia wtedy, kiedy ten aspekt terapeutyczny jest ponad artystycznym?
Trzeba byłoby sięgnąć do źródła tego słowa. Co znaczy arteterapia? Najprostsze tłumaczenie: terapia przez sztukę. Ale oczywiście to się niezwykle szybko zmienia. To jest młoda dziedzina, połowa XX wieku, ale głównie w XXI wieku nastąpiły zdecydowane zmiany w pojmowaniu arteterapii. Czyli to słowo sztuka jest takim wyświechtanym słowem. Tak naprawdę znaczy wiele, a jak wiele, to nic. Dzisiaj częściej mówimy o terapii przez twórczość, bo nie chodzi o, tak jak Pani wspomniała, autoterapię, czyli to, co stosowali artyści często w swojej działalności, czyli uprawiali sztukę po to, żeby rozwiązywać swoje osobiste problemy. A tutaj mamy do czynienia z pracą z pacjentem, z klientem. Czyli chodzi o to, że w zasadzie proces twórczy jest zdecydowanie ważniejszy od produktu. Kiedy mówimy o produkcie, to w zasadzie mówimy o terapii zajęciowej najczęściej, a arteterapia jest czymś nadrzędnym nad terapią zajęciową. Czyli myślę, że takim słowem najwłaściwszym byłoby terapia przez twórczość. Ale znów to słowo twórczość jest słowem bardzo skomplikowanym. Przecież twórczość znaczy zupełnie coś innego dla psychologów, zupełnie coś innego znaczy dla filozofów chociażby, a jeszcze innego dla pedagogów, no a jak dla artystów, to jeszcze coś innego. Czyli bardzo skomplikowane zjawisko, ogromna ilość definicji tego słowa twórczość. Mnie się wydaje, że najlepiej pasuje tutaj takie określenie praca z podmiotowością człowieka. Taką zasadniczą cechą arteterapii jest praca z upodmiotowianiem, takiego branie losu w swoje ręce, czyli praca nad świadomością człowieka. Oczywiście troszeczkę inaczej będzie, jeśli spotkamy się z ludźmi upośledzonymi umysłowo, bo tam dość trudno mówić o rozwoju świadomości, prawda? Czyli tam będzie raczej obszar elementów arteterapii przeniesionych do terapii zajęciowej. Ja tutaj głównie koncentruję się, zresztą cały szereg moich, nie wiem, 10 czy 12 ostatnich książek, to ja definiuję to w ten sposób. Praca z podmiotowością człowieka, twórcza praca z podmiotowością człowieka.
Taka praca może mieć dwa aspekty. Z jednej strony lepsze zrozumienie siebie poprzez niektóre działania, a drugi aspekt to właśnie to, o czym Pan mówi, ta terapia zajęciowa, czyli bycie wśród ludzi, posiadanie celu, do którego dążymy, spotykanie się, ułożenie planu dnia, uaktywnienie.
No właśnie, czyli to w jakimś sensie przenosimy do arteterapii elementy treningu twórczego, treningu twórczości, prawda? I tu jest bardzo ważna rzecz, żeby dobrze zrozumieć arteterapię. Nie ma arteterapii indywidualnej. Arteterapia jest w zasadzie terapią grupową. Ja pracuję nad sobą, ale jednocześnie pracuję z kimś obok. Człowiek jest tą stadną. Człowiek nie żyje sam na tym świecie. W związku z tym to jest cały ten problem pracy z sobą i z drugim człowiekiem. Akurat miałem wczoraj zajęcia, wykład i zajęcia związane z pracami dyplomowymi na kursie arteterapii. I taki przykład ja. Co to znaczy ja? No najpierw to moje ja osobiste, ale potem to ja najprawdopodobniej w rodzinie, no bo jakąś rodzinę mam albo miałem, potem żyję w jakiejś grupie, czyli ja i grupa, ale potem jeszcze żyję w jakimś mieście. No czymś innym jest sytuacja człowieka żyjącego w małej wiosce na wschodniej ścianie Polski, czymś innym jest człowiek żyjący w centrum Warszawy czy Poznania, prawda? Czyli ja rodzina, ja grupa, ja miejsce i jeszcze moglibyśmy to rozwijać na cały szereg elementów dalszy.
Przejdźmy teraz do różnych rodzajów terapii, twórczej terapii. Tak, różne rodzaje twórczej terapii, bo to może być taniec, to może być muzyka, mogą być zajęcia plastyczne, może być teatr, drama, taki szczególny rodzaj. To zdaje się jeden z Pana ulubionych.
Czy ja mam kilka ulubionych. Ulubionym moim z racji wykształcenia to jest język wizualny, prawda? Czyli praca w tym obszarze języka wizualnego. Tutaj często, nawet przed chwilą miałem taką sytuację omawiania prac, które powstały w ćwiczeniu i się okazuje, że jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów, że bardzo dużo zostało wypowiedziane w tym języku, a brak słów na opowiedzenie tego, co zostało wypowiedziane. I daję to, co pani pytała. Po pierwsze, nie ma jednej arteterapii. Arteterapia zawsze jest związana z jakimś ujęciem psychologicznym, czy to będzie gestalt, czy to będzie ujęcie eriksonowskie, czy to będzie holistyczne, czyli jest to zawsze podłożem jest ujęcie psychologiczne. Prawda? A drugim obszarem to są media używane i tych mediów mamy w zasadzie nieprawdopodobną ilość, bo mamy te klasyczne media jak rysunek, malarstwo, rzeźba, mamy dzisiaj oczywiście performance, który jest wielowymiarowym działaniem, czyli absolutnie bardziej skomplikowanym od chociażby wypowiedzi płaskiej, mamy instalacje. Mamy multimedia, intermedia, mixmedia, prawda? Dzisiaj mamy, no odkąd obracamy się i dotykamy współczesnych mediów, jakim chociażby jest, nie wiem, internet, jakim jest radio, jakim jest telefon, prawda? No dzisiaj mamy terapię również poprzez telefon, czyli to są cały szereg zabiegów, rozmowy, chociażby tak zwany nocny telefon i tak dalej, i tak dalej. To się też zmienia, niezależnie od tego, że wiedza coraz precyzyjniejsza jest chociażby wiedza o mózgu człowieka, ale z drugiej strony mamy te media, które się pojawiają. I zawsze te media są prowokacją, a zarazem są atrakcyjną przestrzenią do działania twórczego.
Także spotkałam się z biblioterapią, taki szczególny rodzaj. Czy ją też można do twórczej terapii zaliczyć, czy nie?
Oczywiście, tylko znów to słowo biblioterapia, nie mylić terapią poprzez Biblię, bo to jest też oczywiście w wielu krajach, tylko to się powinno nazywać chyba terapia pastoralna. I to jest bardzo piękna dziedzina. Natomiast biblioterapia pochodzi od słowa greckiego biblioteka, od biblioteki, prawda? Czyli czytelnictwa, czytania. No i znów, lata 20-30 lat temu była recepta. Były recepty, inne książki dla więźniów, inne dla kobiet, inne w takim wieku. A dzisiaj poszliśmy zdecydowanie dalej pod tym hasłem. Mamy poezjoterapię na przykład, taki ruch amerykański fantastyczny, ale mamy książkę artystyczną, czyli mamy już nie tylko to, co kiedyś było czytanie, dzisiaj mamy tworzenie. Czyli książka artystyczna jest najlepszym przykładem, gdzie ja realizuję swoją wypowiedź i to w kilku językach jednocześnie, czyli język wizualny, język werbalny, prawda? Jeszcze dzisiaj mamy książki tworzone przy pomocy programów komputerowych, gdzie jeszcze mamy dźwięk, gdzie mamy słowa wypowiadane i tak dalej, i tak dalej. Ale fenomenem na rynku dzisiaj tego słowa, na tym związanych z tym słowem biblioterapia, jest właśnie książka artystyczna. To jest to przepiękne medium stosowane przez wielu artystów, a zarazem natychmiast arteterapeuci przenieśli do swoich działań praktycznych w obszarze arteterapii.
Czy aby mogła zdarzyć się ta arteterapia, to poza tym, że musi być grupa, jak już pan profesor powiedział, że nie ma indywidualnej arteterapii, no nie powinno być, czy musi być też arteterapeuta, czy to mogą być takie grupy samorozwojowe?
Ja nawet jestem przeciwnikiem czegoś takiego jak autoarteterapia. Jestem absolutnym przeciwnikiem, że no tak jak w normalnej terapii, nigdy się nie idzie do znajomego terapeuty i nie idzie się w rodzinie do terapeuty, prawda? Ktoś z zewnątrz, ktoś obcy jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż ktoś bliski. Teraz absolutny profesjonalista musi być. Czyli są to dość skomplikowane studia poszerzone z takich obszarów jak chociażby psychologia, jak psychiatria, jak sztuka, jak pedagogika, bo również dzisiaj na gigantyczną skalę arteterapia weszła w pedagogikę. Dzisiaj ogromna ilość wychowawców czy pedagogów pracujących jako wychowawcy studiuje dodatkowo arteterapię, żeby poszerzyć swoje narzędzia. No, ale te narzędzia są dość skomplikowane i dość skomplikowane są to studia.
Nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że wystarczy trochę liznąć sztuki, trochę pedagogiki i już można być arteterapeutą.
Absolutnie nie, absolutnie nie. To są naprawdę profesjonalne, jest nieporozumienie. Nie każdy artysta może być arteterapeutą. Nie każdy pedagog jest arteterapeutą. To jest nowa dziedzina, ale dziedzina, która łączy kilka obszarów wiedzy przede wszystkim. No i do tego trzeba jeszcze doświadczenia.
Czyli jeśli mamy sytuację taką, że w rodzinie ktoś potrzebuje pomocy, chcemy znaleźć dobre zajęcia, to musimy się upewnić, że prowadzi je kompetentny człowiek.
No właśnie, już jest pewnego typu profesjonalizacja. Oczywiście w Polsce jest to nowa dziedzina, ta dziedzina najlepiej jest rozwinięta w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Są te dwa główne obszary tego, gdzie powstała arteterapia, gdzie znakomicie prowadzone są studia. No w Polsce ta dziedzina to jest 20 ostatnich lat, prawda, tak naprawdę. I to jest coś takiego, że to muszą być specjalistyczne studia. Mogą to być studia podyplomowe. W zasadzie wychodzi się z założenia, że nie ma czegoś takiego jak licencjat z arteterapii. No bo to co to, pół wykształcony, pół niedokształcony? Kto to jest, prawda? Czyli są to z reguły studia 5-letnie plus rok superwizji. I to autorytetów, u ludzi, którzy mają uprawnienia do prowadzenia superwizji. Później jest okres praktyki, później jest okres stażu i dopiero można, czyli to są naprawdę bardzo skomplikowane, długie studia, no ale fantastyczna praca, bardzo piękna dziedzina.
Piękna dziedzina, na ile w Polsce w tej chwili rozwinięta w praktyce. W Stanach na przykład jest bardzo dużo placówek, przy których czy w których odbywają się zajęcia właśnie z arteterapii. Jak to jest w Polsce, gdzie można szukać takich zajęć?
W Polsce tak naprawdę żadna z polskich uczelni nie ma uprawnień do studiów arteterapii. Są głównie studia podyplomowe, no i one są w kilku miejscach, lepszych, gorszych, różnych. Natomiast niezwykle rozwija się. W tej chwili mamy, ja osobiście 20 rok prowadzę takie studia, myślę, że około 300-400 absolwentów w tej chwili mam w Polsce, znakomicie funkcjonujących. Jest wiele ośrodków w tej chwili, jest wielu decydentów czy dyrektorów instytucji, którzy wiedzą, co to słowo znaczy. I co prawda nie ma statusu zawodu arteterapeuty w Polsce, ale najczęściej są zatrudniani pod różną nazwą, ale rzeczywiście znakomicie pracują jako arteterapeuci. I są to, począwszy od, nie wiem, takich ośrodków jak zamkniętych, jak resocjalizacyjnych, więzienia, poprawczaki, ale cały szereg takich na przykład streetworkerów w tej chwili. To jest ogromny ruch, zwłaszcza rejon Śląska, Katowic, prawda, Poznania. To są streetworkerzy, czyli ludzie pracujący na ulicy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby bezdomny przyszedł na arteterapię. Do niego trzeba pójść. Żeby narkoman przyszedł, do niego trzeba pójść. Również tak będzie z alkoholikami. Z alkoholikami, chociaż mamy kilka ośrodków w Polsce, gdzie znakomicie arteterapia w ośrodkach działa. To są wszelkiego typu placówki kulturalne, czyli to jest ta zasadnicza zmiana, że kiedyś mieliśmy kółka plastyczne, prawda? Dzisiaj kółko plastyczne jest czymś zupełnie innym, ale są ośrodki typu domy kultury, ośrodki pomocowe, które prowadzą już profesjonalnie arteterapię. Czyli na dość dużą skalę, to błyskawicznie rozwija się na niesamowitą skalę arteterapia w Polsce.
Jest szansa, że w Łodzi można znaleźć takie zajęcia, kiedy ktoś nie przebywa w szpitalu, w domu opieki społecznej?
No właśnie, w Łodzi mamy tak w zasadzie to mamy arteterapię w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi na drugim oddziale młodzieżowym i tam jest profesjonalnie prowadzony, to jest oddział zamknięty i od 17 lat znakomicie prowadzona arteterapia. Mamy Polski Instytut Eriksonowski, gdzie są i studia, kursy i również prowadzona arteterapia i mamy kilka ośrodków takich, gdzie ludzie po ukończonych studiach arteterapii podyplomowych pracują, jak chociażby taki ośrodek na Bałutach, praca z niesłyszącymi, niedosłyszącymi, praca z niewidomymi. Ale fenomenalny przykład mogę podać. Dwa tygodnie temu obroniły dwie panie z jednej z łódzkich szkół pracy na arteterapii i wpadły na taki pomysł nauczycielki okresu wczesnoszkolnego. Zauważyły, że dzieci przychodzą do szkoły, do pierwszej klasy, sześciolatki, kompletnie zestresowane, że jest to ogromny problem przejście z przedszkola czy z ulicy pójście do szkoły, że szkoła potwornie stresuje, potworną barierą jest. I mamy dwie grupy dzieci, tak zwane wycofane, wycofane. Najczęściej są to dziewczynki takie spokojne, delikatne, wycofane. I mamy grupę na przykład chłopców takich rozbuchanych, takich ekspresyjnych bardzo. I oni się spotykają 1 września w pierwszej klasie szkoły. Jak teraz pogodzić te dwie grupy? Jak w ogóle wprowadzić te dwie grupy w szkoły? I te panie zrobiły taki eksperyment łódzki w sierpniu poprzedniego roku, że przez miesiąc pracowały z dziećmi rodziców, którzy zdecydowali się na miesiąc przysłać te dzieci na przygotowanie do szkoły. Pracowały 3 tygodnie jedną grupą dziewczynek, druga z grupą chłopców i w 4 tygodniu spotkały się te dwie grupy. Jest to tak fenomenalny projekt i tak niesamowity skutek tej pracy arteterapeutycznej, że raptem ta jedna klasa bije o głowę wszystkie inne. W tej chwili te panie mają decyzję dyrektora, żeby zacząć szkolić wszystkich nauczycieli tej szkoły, jak przygotować dziecko do szkoły. A również słyszałem, że kurator już łódzki jest zainteresowany projektem, bo inne szkoły też się zgłosiły, żeby nauczyć nauczycieli przygotowywać dziecko do szkoły, a nie zaczynać 1 dnia września pracy z dzieckiem.
Zatem kibicujemy arteterapii, czekamy aż rozwinie się u nas tak, jak być może za oceanem. Za rozmowę dziękuję profesorowi Wiesławowi Karolakowi.
Dziękuję bardzo.
A w drugiej części audycji, tak jak zapowiadałam, będziemy mówić o terapii przez teatr.
Są z nami Agnieszka Piasecka, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Biennale Spotkania Teatralne, Terapia i Teatr. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już po raz 12 w tym roku odbędą się spotkania. Jest z nami Małgorzata Uptas, dyrektorka Poleskiego Ośrodka Sztuki.
Dobry wieczór.
Która uczestniczy w tym Biennale jako współorganizator, bo Poleski Ośrodek Sztuki, ale także obszar kultury, stowarzyszenie, jest organizatorem Biennale. No i Poleski Ośrodek Sztuki jest też miejscem, w którym wiele działań się odbywa. Tak to wygląda?
No tak, znaczy festiwal jest naszym festiwalem, czyli Poleskiego Ośrodka Sztuki. Powstał u nas i my jesteśmy głównym organizatorem tego wydarzenia.
I Agnieszka, która jest od początku przy tym Biennale, jest właściwie pomysłodawczynią, mimo że wyniosła się do Torunia, już chyba 10 lat, tak?
Tak, już 10 lat mieszkam w Toruniu, ale cały czas jestem związana z Łodzią.
No ja właśnie skorzystałam z okazji, że Agnieszka przyjechała do Łodzi, żeby wybierać spektakle na tegoroczne spotkania Terapia i Teatr. Dobrze się złożyło, że mogłyśmy spotkać się w Radiu Łódź i powiedzieć o tym, że to są bardzo różne działania, ta terapia przez teatr, bo metody pracy też są bardzo różne.
Metody pracy, metodami pracy, ale nie wszyscy też nazywają te działania terapeutycznymi. I to się też zmieniło przez te wszystkie lata, bo chociaż one mają dobroczynne działania, to nie wszyscy lubią, żeby nazywać to terapią. I to jest trochę taka zagadka też dla nas, jak się odnosić do tego pojęcia terapia, bo zawsze nam towarzyszyło i właściwie będzie towarzyszyć, bo uznaliśmy, że nazwa festiwalu jest bardzo pojemna i obejmuje spektakle zarówno teatralne, nieterapeutyczne, jak i te terapeutyczne.
Ty, Małgosiu, też wiele tych spektakli po prostu oglądasz jako widz. Czy to jest tak, że spotkanie z teatrem tworzonym przez osoby niepełnosprawne, to są bardzo różne rodzaje niepełnosprawności, bo i ruchowe, i umysłowe. Czy to jest też terapia dla widza, spotkanie się z innym?
Na pewno, to znaczy ta nasza formuła festiwalu zaczyna się zmieniać i to jest oczywiste, zmieniała się przez lata. Myśmy najpierw się skupili właśnie na osobach tylko i wyłącznie niepełnosprawnych, albo ruchowo, albo umysłowo, czy osób niewidzących, czy niesłyszących. Natomiast przez lata ten festiwal dotyka i dotyczy ludzi w inny jeszcze sposób wykluczonych, prawda? Czyli na przykład są to osoby starsze, czy to są osoby, które przebywają w więzieniach, czy w domach poprawczych, czy są to imigranci, więc czy są to osoby wykluczone społecznie, z biednych jakichś ośrodków. Także ta terapia zaczyna obejmować i zataczać coraz większe kręgi w społeczeństwie. Natomiast na pewno jest to również i terapia dla widza. Te spektakle są, tak jak powiedziałaś, przeróżne, na różnym poziomie artystycznym, ale zawsze te, które prezentujemy, muszą nam coś nowego, coś ciekawego powiedzieć. Czy to o twórcach, czy to o aktorach, czy to o grupie, która się zebrała i zechciała po prostu stworzyć jakiś spektakl, czy po prostu pobawić się w teatr i to im pomaga w życiu codziennym. Bardzo często są to przecież spektakle integracyjne, czyli występują osoby, nazwijmy to, zdrowe i osoby chore w jakiś sposób. I takie są założenia tych opiekunów tych grup. Są teatry osób niepełnosprawnych profesjonalne. To jest ich sposób zarabiania na życie. Dla mnie takim momentem przed paru laty, to był taki moment, takim ważnym momentem, że my prezentujemy od wielu lat te spektakle między innymi w Teatrze Nowym, bo póki co jeszcze nie posiadamy własnej sceny. Mam nadzieję, że to się zmieni, kiedy szwalnia zostanie wyremontowana, czyli budynek przy Struga 90. Ale był prezentowany spektakl Teatru Baltazar z Węgier. I wszyscy pracownicy Teatru Nowego, łącznie z aktorami, którzy akurat mieli próbę na małej sali, przyszli obejrzeć ten spektakl i wychodzili po prostu, zachwyceni i powiedzieli, że w tym roku nie było tak dobrego spektaklu na łódzkich scenach. Więc proszę zobaczyć, jakie to może przynieść korzyści również po prostu normalnemu, teatralnemu widzowi.
Dobre przedstawienie, naprawdę dobre, przejmujące przedstawienie powinno nieść ze sobą to przeżycie katarzis, to oczyszczenie, ale bardzo rzadko się z tym spotykamy, a być może właśnie tutaj w tym obszarze, kiedy na trochę innych emocjach, czy w jakiś inny sposób powstają te spektakle, mogą przynieść właśnie takie zadziwienie, jakieś takie odkrycie i tego rodzaju przeżycie. Trwa audycja Radioterapia, zostańmy przy tym słowie terapia. W jaki sposób terapeutycznie te spektakle działają na członków grup teatralnych? Bo to jest kilka płaszczyzn.
Tak, tak. Przede wszystkim przełamują takie bariery, które mają w sobie osoby niepełnosprawne. Pomagają im zdobyć pewność siebie. Działają kompensacyjnie, czyli te osoby nie mają wiele aktywności, które mogą podjąć na co dzień i tutaj mogą się po prostu sprawdzić i spełnić. Myślę, że też dodają na pewno poczucia własnej wartości. Te oklaski, czy te słowa uznania, które słyszą aktorzy, myślę, że to jest po prostu nie do zastąpienia niczym innym. Myślę, że też takie zwykłe rzeczy jakby udoskonalają działania teatralne, czyli na przykład poszerzają zasób słów, poprawiają dykcję, bo jednak aktor, amator czy aktor zawodowy, od niego się wymaga, prawda, żeby posługiwał się tym aparatem mowy w taki dosyć dobry, słyszalny sposób. Więc tutaj jest jakaś taka większa motywacja też, żeby się rozwijać, czyli ten taki rozwój osobisty, który też dzisiaj łączy się w jakiś sposób z terapią i dotyczy wielu ludzi jakby szuka, rozwija się. Tutaj mamy po prostu, bez nazywania tego rozwojem osobistym, to po prostu występuje to zjawisko.
Przekraczanie gdzieś siebie.
Tak, ja myślę, że po prostu też dostrzegają własne zasoby, tak? To, co w nich jest najlepsze i czasami jest to coś, czego nie mają osoby tak zwane sprawne, tak? Bo my na przykład nie jesteśmy aż tak wyczuleni na doznania dźwiękowe, jak na przykład osoby niewidzące. Myślę, że też ta wrażliwość nasza jest takich osób sprawnych trochę mniejsza, być może, może to tak nie powinnam powiedzieć, aż takiego słowa użyć, ale...
powiedzmy bywa, że jest mniejsza.
Bywa, tak, bywa. Właśnie. A tutaj mamy po prostu jakby rozwój innych zmysłów, tak, kosztem tych właśnie dysfunkcji, tak, czyli z jednej strony mamy jakieś dysfunkcje, ale z drugiej strony, jakby ja obserwuję, że jest właśnie na przykład dużo większy rozwój takich zdolności empatycznych u osób niepełnosprawnych.
Ja myślę, że także ważne jest to, że pojawia się w życiu jakaś pasja, która nas zajmuje. Poza tym, że porządkuje nam czas, że chodzimy na próby, że spotykamy się z ludźmi, to samo to, że jest coś, co nas napędza. Ostatnio sporo mówiło się o takiej książce, wciąż się mówi, norweskiego autora Porąb i spal i to wszystko, co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie i tam właśnie to drewno jest materiałem, który wymaga skupienia, znawstwa, prostych czynności, skupiamy się na tej pracy i to jest coś, co oczyszcza nam umysł i to jest coś, co może gdzieś porządkować nam życie. To mogą być różne rzeczy, te pasje, to może być drewno, rąbanie i układanie go równiutko w ładny stosik, to może być uczestnictwo w teatrze. Pasja w życiu, prawda, bardzo nas jakoś do pionu stawia.
Każda w ogóle aktywność, a jeszcze do tego wspólna aktywność w grupie. Bo jeśli samemu się, też dobrze, jeśli się ma samemu pasję i coś tam się robi, natomiast jeżeli już jest grupa, to jest to niezwykle cenne. W tej chwili przecież można zaobserwować, jak uaktywniły się grupy seniorów właśnie i robią przeróżne rzeczy, ale również bawią się w teatr. Teatr to jest taka sztuka, która potrafi uruchomić właściwie wszystkie jakieś zmysły, które każdemu wrażliwemu człowiekowi powinny być potrzebne do życia. Prócz tego jest ten aspekt społeczny, prawda? Bo trzeba jakoś współdziałać w tej grupie. I to jest takie niezwykle cenne. A poza tym, jeżeli ma się pewne cele, ma się pewne obowiązki, kiedy już przestaje się pracować, albo kiedy właśnie jesteśmy chorzy i myślimy tylko i wyłącznie o chorobie, zawsze będzie pomagało jakieś wspólne działanie w grupie, a jeszcze jeśli to przyniesie radość, no to mój Boże, to żyć nie umierać.
To chyba najczęstsze niebezpieczeństwo ludzi, którzy cierpią z różnorakich powodów, czy z powodu żałoby, czy z powodu choroby, czy z powodu, no nie wiem, smutku przemijania po prostu, zamykają się w sobie, to jest największe niebezpieczeństwo, że ktoś się odcina, prawda? Trzeba wyjść do ludzi. Również z niepełnosprawnością, ponieważ osoby niepełnosprawne także mają, szczególnie kiedy w którymś momencie życia wydarzyła się ich tragedia, to mają taką pierwsza reakcja wycofania się. Trzeba wyjść.
Tak, ale to samo mają na przykład osoby osadzone w zakładach karnych albo osoby uzależnione. Ja też pracuję ostatnio właśnie w tych dwóch obszarach i też właśnie obserwuję bardzo podobne zjawiska, co w przypadku osób niepełnosprawnych. Właśnie bardzo duży lęk przed podjęciem takich działań, bardzo niskie poczucie własnej wartości na samym początku tych zajęć, na przykład teatralnych, i takie stopniowe uwalnianie się od tych słabości, od tych barier.
Agnieszko, jak to się stało, że postanowiłaś przed laty właśnie dużą część swego życia, czasu i aktywności poświęcić organizacji Biennale Terapia i Teatr?
Przed laty nie wiedziałam, że to będzie aż tyle czasu, że będę się zajmować tym tematem. 21 lat, jak właśnie się to stało. To był taki czas, początek lat 90., gdzie myślę sobie z perspektywy, że w teatrach źle się działo, w takich teatrach zawodowych. Ja przestałam zachwycać się spektaklami w teatrach zawodowych i jakoś tak się stało, że zaczęłam albo kontynuowałam taki właśnie zachwyt i kontakt z teatrem amatorskim. I nagle zaczęłam dostrzegać większe wartości w teatrze, w takim ruchu teatralnym amatorskim, niż w teatrze zawodowym, profesjonalnym. I szukałam tematu do pracy magisterskiej i właśnie w tym obszarze teatru amatorskiego. No ale jakby nic mnie nie pociągało z takiego typowego ruchu teatralnego, amatorskiego. I koleżanka zaprosiła mnie na zajęcia do takiej pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych w Toruniu. Ja wtedy studiowałam w Łodzi, ale często jeździłam do Torunia, do moich rodziców, do domu. I tam właśnie był ten zachwyt. Taki, że widziałam, że są takie ważne i piękne emocje w tych osobach. To była próba. Ci ludzie niepełnosprawni umysłowo bawili się teatrem, odgrywali jakieś scenki, ale było w nich takie zaangażowanie, taka prawda i jednocześnie byli sobą. I to było to, co mnie jakby pociągnęło do kontynuowania, do zajmowania się właśnie tym tematem. I myślę, że wtedy dopiero skrystalizował się ten pomysł na pracę magisterską. Zainteresowała się tym obecnie profesor, wtedy doktor Małgorzata Lejko. Nikt takiej pracy jeszcze nie pisał o osobach niepełnosprawnych umysłowo, działających w teatrze i o takiej właśnie terapeutycznej funkcji teatru w stosunku do ludzi niepełnosprawnych umysłowo. Zainteresowali się inni pracownicy Katedry Dramatu i Teatru. I ja po prostu zaczęłam szukać w całej Polsce zespołów teatralnych właśnie takich amatorskich, które byłyby terapią dla dzieci, młodzieży i dorosłych, osób upośledzonych umysłowo. Tych teatrów, tych grup znalazłam bardzo, bardzo dużo i w ogóle z tego właśnie powstał pomysł na festiwal, na to, żeby jakby przybliżyć, no początkowo rzeczywiście to chodziło nam może o łódzką teatrologię, o środowisko teatralne łódzkie, ale w ogóle po prostu chodziło nam też o to przekazanie innym, że teatr może właśnie działać i sprawiać dobre efekty właśnie w tym środowisku ludzi niepełnosprawnych.
Czyli gdzieś dla ciebie od początku ta wartość estetyczna w teatrze nie była jedyną i najważniejszą, że gdzieś ta społeczna rola teatru, etyczne jakieś przesłanie, które z sobą niesie, tego szukałaś, tak?
Ja chyba tego szukałam, ale jednocześnie widziałam, że te spektakle mogą być ciekawe z punktu widzenia artystycznego również.
Ja rozumiem, ja nie neguję tego, natomiast jak gdyby to nie jest tutaj to podstawowe kryterium, prawda?
Tak, to prawda.
Natomiast no oczywiście, że się wiąże z tym często przeżycie natury estetycznej, a często też zachwyt i świetna zabawa. Ja też kiedyś przeżyłam zachwyt podczas Biennale Terapia i Teatr. Był spektakl przed Łódzkim Domem Kultury w wykonaniu bodajże holenderskiej grupy. To byli ludzie z zespołem Downa i stworzyli takie widowisko, że ja nie mogłam odejść w ogóle stamtąd. To była opowieść o dwóch plemionach. Między sobą te plemiona rywalizowały, różne sytuacje się zdarzały. To była rewelacja. I to był właśnie teatr, który z objawów tej niepełnosprawności, no bo ludzie z zespołem Downa wyglądają inaczej, ale uczynił z tego walor, bo to nie jest tak, że my musimy ukryć tę niepełnosprawność, zawalczyć z nią. Są takie spektakle, gdzie właśnie tę niepełnosprawność czynimy środkiem wyrazu artystycznego.
Tak, to jest, no my też na ten temat dyskutujemy, ponieważ każdemu festiwalowi towarzyszy, no nazwijmy to tak ładnie, refleksja naukowa i odbywają się czy seminaria, czy wcześniej były to konferencje naukowe i zastanawiamy się właśnie nad rolą aktora niepełnosprawnego, jaki ten aktor ma być, czy rzeczywiście on ma momentami udawać, że jest zdrowym, świetnie działającym na scenie człowiekiem, czy po prostu pokazać, tak, jestem ułomny, Nie potrafię zrobić tego, nie mam takie ograniczenia i jeszcze bardziej tę swoją ułomność uwypuklać na scenie. Ja myślę, że też wielką wartością tego, co się zadziało tutaj między nami, między właśnie Agnieszką i Ireną Jajtę, przecież to właśnie Irena przyszła do Poleskiego i powiedziała, słuchaj, mamy taki pomysł, czy chcesz, żebyśmy robili to z wami? Ja mówię, oczywiście, natychmiast będziemy to organizować wspólnie. Natomiast to, że otworzyliśmy się właśnie w pewnym momencie na Europę i tak jak na początku było to przecież bardzo kłopotliwe, żeby zapraszać, trudniejsze, żeby zapraszać zespoły spoza Polski. Tak w tej chwili jest to łatwiejsze, choć bardziej kosztowne niestety, ale że można było też zacząć porównywać tę pracę, jak to się dzieje na Zachodzie, poza granicami Polski, jak to się dzieje u nas. I okazało się, że nie musimy mieć żadnych kompleksów, poza kompleksem na pewno niedostatku finansowego, no bo jeszcze
Pieniędzy brakuje. Metody pracy, ależ jak mówicie, oczywiście, porównywalne tak. I tutaj nie mam się czego wstydzić, bo ja często spotykam się z opiniami ludzi związanych z na przykład organizacjami, które się opiekują osobami starszymi, z chorobami otępiennymi i wieku starczego i mówią, że to w Polsce bardzo źle wygląda, sam system opieki, że tutaj naprawdę fatalnie to jest. Jeśli chodzi zaś o teatry, które mają właśnie przywracać do społecznego obiegu osoby wykluczone i chore. To nie jest źle.
To znaczy jest coraz lepiej. My naprawdę obserwujemy przez te 20 lat dużą zmianę na lepsze w tej dziedzinie. Zdecydowanie to w ogóle nie ulega wątpliwości. I te teatry właśnie są również pod względem estetycznym dużo bardziej profesjonalne, tak? Mają dużo większe pole do popisu, tak? I zaczynają stanowić, czy już od kilku lat stanowią poważną konkurencję w stosunku do zespołów teatralnych osób zupełnie sprawnych.
A jest tak, że jeżdżą te nasze polskie zespoły też w świat?
Tak, Zdecydowanie. I to jak się otworzyły granice, to dużo pomogło oczywiście po 89 roku, ale ja myślę, że to się zaczęło też ładnych parę lat temu dopiero takie intensywne. Na przykład zespół Teatr 21 z Warszawy występuje na festiwalu w Berlinie No Limits. Teatr, który z nami jest związany od wielu lat, Biuro Rzeczy Osobistych, stale podróżuje. Włochy, Niemcy, Belgia. Teatroterapia Lubelska Marii Pietruszy-Budzyńskiej, który też jest z nami od 95 roku, od początku. Tak, więcej myślę, że występuje za granicą niż w polskich miastach. Oczywiście w siedzibie tak. Ale to się bardzo zmieniło. I teatr polski, właśnie teatr skupiający osoby z niepełnosprawnościami jest bardzo dobrze odbierane przez publiczność zagraniczną. Na pewno nie mamy się czego wstydzić, absolutnie.
A ja jestem ciekawa, może to jest trochę głupie pytanie, ale jestem ciekawa, czy wtedy, kiedy w Biennale biorą udział na przykład teatry, w których są więźniowie, w których są osadzeni. Nie, nie biorą.
Nie mogą wziąć, to znaczy...
No właśnie się zastanawiam, jak to jest.
Mogą wziąć udział podopieczni domów poprawczych i to się zdarzało. Tak. Zespoły teatralne z osobami uzależnionymi od różnych substancji, w tym właśnie substancje psychoaktywne, alkohol. I to też są osoby karane, osoby z wyrokami. Także takie osoby, które tymczasowo przebywają na wolności. Tak, zdarzało się, to były też duże przeżycia zarówno dla widzów, jak i dla nich spotkać się z tą w tej festiwalowej takiej przestrzeni i się skonfrontować się właśnie z publicznością, skonfrontować się z taką konkurencją sceniczną.
Ale przede wszystkim instruktorzy trafiają do więzień, już do tych, którzy nie mogą wychodzić i po prostu tam robią spektakle, a później z tego powstaje film i to jest prezentowane.
Ach, czyli tak to się odbywa. Tak. No tak to by było chyba za dobrze, że wystarczy zapisać do teatru.
Nie. I móc sobie wyjść i
podróżować.
Są festiwale twórczości więziennej. Tak, także to się odbywa też pod nadzorem. Na pewno jest to jakaś, może rzeczywiście wymaga większej takiej organizacji, ale na przykład w Poznaniu się odbywa taki festiwal teatrów więziennych.
Tak mi się wydaje, że oczywiście szczególnym rodzajem terapii są takie propozycje dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Ale każdy rodzaj pracy w teatrze, kiedy się jest osobą zupełnie sprawną i posiadającą takie kłopoty z różnymi rzeczami jak wiele innych osób, to i tak to jest terapia, nie sądzisz, Małgorzato?
Ależ oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałam, teatr to jest taki rodzaj sztuki, który pracując w teatrze, czy przy spektaklu, czy tylko organizując, czy uczestnicząc jako aktor, jako twórca, naprawdę możemy popracować nad sobą i spróbować zniwelować pewne niedostatki, które mamy. Ja na przykład często uczestniczę teraz w spektaklach osób starszych, bo mówiliśmy o tym, że kondycja teatru, czy w ogóle zajęć dla osób niepełnosprawnych na pewno jest o wiele lepsza i to idzie do przodu i rzeczywiście to są bardzo zaopiekowane grupy społeczne. Zresztą my przez cały rok prowadzimy taką żmudną, mrówczą pracę. Co miesiąc odbywają się spotkania integracyjne dzieci niepełnosprawnych i dzieci sprawnych. Natomiast sprawa osób starszych to jest dopiero cała wielka praca przed nami, ponieważ społeczeństwo się starzeje, a szczególnie w Łodzi i tutaj rzeczywiście są ogromne możliwości, żeby aktywizować te osoby. Myśmy teraz, rozmawiając na temat organizacji tegorocznego festiwalu, pomyśleli, bo zawsze wokół festiwalu są wolontariusze, którzy opiekują się poszczególnymi grupami, żeby zaprosić do tego wolontariatu właśnie osoby starsze, żeby one oczywiście może nie będą mogły wszystkiego zrobić, co wolontariusz powinien, ale żeby jednak był to wolontariusz młody i wolontariusz starszy. Żeby oni też poczuli po pierwsze, że się potrzebni, a po drugie, żeby no, dotknęli tego teatru, prawda? Teraz będzie Dotknij Teatru w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru ta akcja. W marcu, bo to niesłychanie po prostu wzbogaca. Jednocześnie wtedy może się okaże, że powstanie kolejna jakaś grupa, która pozwoli przełamać pewne bariery, które każdy ma w sobie przecież. Czy człowiek młody, czy zdrowy, czy starszy, czy już bardzo stary. Ja pamiętam też taką na przykład rzecz, i to dotyczy tym razem nie teatru, ale czytania książek. U nas działa dyskusyjny klub książki i przychodzą tam również i starsze osoby, i jedna pani po iluś tam spotkaniach powiedziała mi, mówi, ja serdecznie dziękuję, że coś takiego u Państwa się odbywa, bo ja przestałam się wstydzić odzywać przy ludziach. Ja wiem, że ja mogę to, co myślę, powiedzieć i nikt mnie nie wyśmieje. I to jest ważne, co ja mówię. Czyli i co sprawiło to, że ta pani po pierwsze wyszła z domu, po drugie, czyta książki, a poza tym później rozmawia o tych książkach, czyli jak to jest niezwykle cenne. Ja sobie tak zapamiętuję właśnie to są takie rzeczy właśnie do zapamiętania, że to, co robimy, dopiero wtedy widzimy, jaką to ma wartość.
I znowu wracamy do tego, że największe niebezpieczeństwo to zamknąć się w czterech ścianach.
Tak, tak.
I tutaj nie tylko teatr, ale i czytanie, tak, ale i wszystkie inne okazje są dobre, byśmy podpowiadali może Państwu, którzy mają w rodzinach osoby starsze,
zapraszamy,
żeby namawiać do aktywności wszelkiego rodzaju. I to świetny pomysł, moim zdaniem, żeby starszych wolontariuszy zaangażować. Młodzi im pomogą.
Młodzi im pomogą, tak. A oni przy okazji też, po pierwsze, zobaczą naprawdę kawał dobrego teatru. U nas nie ma nagród, nie ma zwycięzców, nie wprowadzamy w tej konkurencji, prawda, że ktoś ma wygrać, ale pewnego rodzaju jednak nagrodą jest to, że w ogóle spektakl się zakwalifikuje na festiwal, prawda, bo jednak chcemy pokazać to, co jest najlepsze według
nas. Czyli selekcja jest.
Selekcja jest, oczywiście. Tak.
Agnieszko, czy miałaś okazję obserwować członków jakiejś grupy przez kilka lat i obserwować, jak oni się zmieniają, co im daje ten teatr, na przykładzie konkretnych osób?
To znaczy, członkowie grupy bywa, że się zmieniają, tak, na przestrzeni wielu lat, ale oczywiście, znaczy to po prostu zabrzmi banalnie, ale po prostu widać ten rozwój gołym okiem. I właśnie to poczucie, to zwiększające się poczucie pewności siebie i własnej wartości. I to poczucia bycia osobą potrzebną w społeczeństwie, i wzrasta to poczucie, że się robi coś ważnego, coś istotnego, ale i w sensie artystycznym, i w sensie społecznym, i właśnie w takim sensie również bardzo osobistym. Rodziny zaczynają odnosić się inaczej i to widać po prostu na przestrzeni kilku lat, jak zmienia się stosunek rodzin do członków rodzin, czyli
do tych niepełnosprawnych.
Niepełnosprawnych. Tak, bo to są ludzie, którzy wyjeżdżają właśnie w tournée za granicą, podróżują, pokazują swoje spektakle, po Polsce podróżują. Bardzo często te rodziny pozostają na miejscu przez lata, tak? A ci są ważni, cenieni, o nich się pisze w książkach, w publikacjach, w takich różnych naukowych, jak to my wydajemy również przy okazji Biennale i w gazetach codziennych też, prawda? Także na pewno to po prostu to rozwija, to niesamowicie rozwija.
Mówi się o tym, że zmienia się powoli stosunek ogółu społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, że się edukujemy. Czy to widać podczas Biennale? Nie zmienia się?
To znaczy podczas Biennale na pewno widać, bo znaczy... To wiesz, my jesteśmy też już oswojeni z sytuacją. Tak. Ja pamiętam pierwszy festiwal, to dla nas to też był szok przecież niesłychany. Spotkać nagle w jednym miejscu tyle osób, które mają różnego rodzaju problemy. I myśmy się przecież też bali i też uczyliśmy się bycia z tymi osobami.
No tak, to jest obawa, bo to jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za to, że oni są w innym miejscu, gdzieś wyrwani ze swojego
kontekstu. Ale poza tym my musimy też przełamać swoje jakieś bariery, prawda? Tak. Że nie powinniśmy się bać tych osób. Natomiast na co dzień ja uważam, że nie, że my w dalszym ciągu nie jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym. To się oczywiście zmienia powoli, ale też z takiego własnego doświadczenia mogę opowiedzieć historię. Mam w rodzinie chłopaka, który jeździ na wózku, ponieważ miał operację, miał raka mózgu i to pozostawiło ślady w postaci takiej, że on źle mówi i źle się porusza. I kiedy spotkałam się z nim i z resztą tam jakichś jego przyjaciół, nie było osoby na ulicy, która by po prostu się nie obejrzała, niemalże nie potknęła się, nie jakiś taki no...
Ostentacyjny
taką,
sposób.
Tak. Więc nie mówiąc o tym, że dopiero jak no, popychałam ten wózek, to też dopiero zobaczyłam, ile pracy jest przed nami, żeby te chodniki naprawdę były równe, że to po prostu jest niesłychane. Mamy jeszcze tyle barier do pokonania, że musimy no po prostu cały czas nad tym pracować.
Te bariery, niektóre z nich przełamuje Biennale Terapia i Teatr, w tym roku 12. Międzynarodowe Biennale. To będzie w czerwcu?
Tak. Od 5 do 8 czerwca. I wszyscy są zaproszeni, aby stać się naszą publicznością. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Teatr Nowy i Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych i warsztaty w Poleskim Ośrodku Sztuki.
Polecamy, pokażmy, że to nie jest środowiskowe jakieś wydarzenie, że wszyscy są zainteresowani. Międzynarodowe Biennale, 12 spotkania teatralne, terapia i teatr. Dzisiaj spotkaliśmy się z dyrektorką artystyczną tego festiwalu, Agnieszką Piasecką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I z Małgorzatą Uptas, dyrektorką Poleskiego Ośrodka Sztuki, reprezentującą także Stowarzyszenie Obszary Kultury.
Dziękuję bardzo.
A ja nazywam się Anna Groblińska i dziękuję Państwu za uwagę.